Poranek Wnet. Dzisiaj jest 7 czerwca, godzina 8.35, a w studiu pan minister Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry państwu.
Oczywiście wypowiedź przyszłej ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce przed senacką komisją. Pan minister o tej wypowiedzi słyszał.
Słyszałem, myślę, że trzeba tę wypowiedź rozpatrywać jako wypowiedź w całości, tak? Czyli my się skupiamy na jednym elemencie, który stał się przedmiotem komentarzy czy opinii. Natomiast ja bym się odwoływał jednak do całego przesłuchania, gdzie było dużo dobrego o Polsce, dużo dobrej woli i dużo takiego pozytywnego też oczekiwania związanego z pobytem pani ambasador już w Rzeczypospolitej. Więc ja myślę, że ten całokształt znajomości, sytuacji, relacji, jeżeli chodzi o sytuację w Polsce, no on się będzie też kształtował tutaj na miejscu, więc my na pewno będziemy z panią ambasador starali się współpracować jak najlepiej. To zadanie naszych też służb i będziemy pokazywali, że niektóre sądy, które pojawiają się w publikacjach medialnych, czy które się pojawiają gdzieś w wypowiedziach, a które pewnie były u źródła wypowiedzi w czasie przesłuchania, nie zawsze są trafne, albo bywają, mówiąc wprost, zupełnie nietrafne.
Ale to jest już takie stwierdzenie, że antysemityzm po nowelizacji ustawy o IPN-ie rozlał się na całą Europę i pokazanie, że to tu jest to źródło antysemityzmu mocne.
Nie ma tutaj źródła antysemityzmu, wie to pan redaktor, wiedzą to nasi słuchacze, wiem to ja i myślę, że tutaj nie ma co do tego żadnych wątpliwości. A jeżeli chodzi o kwestię bezpośredniej rozmowy z panią ambasador, to na pewno, tak jak mówię, to jest dzisiaj zadanie naszych służb, żeby tutaj odpowiednio te rzeczy tłumaczyć, wyjaśniać i to jest zadanie, które, no jak widać, jest ciągle wyzwaniem.
Pani Irena Lasota przed chwilą mówiła w Poranku Wnet o tym, że jednak ta reakcja polskiej dyplomacji powinna być mocniejsza, powinna w ogóle być taką reakcją, która być może nawet by próbowała zatrzymać nominację pani ambasador po tej wypowiedzi.
Ja nie chcę się wypowiadać w zakresie tego, jakie powinny działania bezpośrednio podejmować służby podległe panu ministrowi Czaputowiczowi, czy jakie tu powinny być działania, ale też bym, powiedziałbym, inny jest trochę komentarz publicystyczny, a inny komentarz jest z perspektywy urzędnika państwowego, czy w szczególności urzędnika Kancelarii Prezydenta. Nie postrzegałbym tego w taki sposób bardzo, bardzo ostry, natomiast rozumiem, że takie głosy się pojawiają, ale ja też jestem świadom tego, że nasze służby powinny działać tutaj profesjonalnie i przede wszystkim to jest kwestia odpowiedniej wiedzy, która powinna być pani ambasador dostarczona na temat tego, jak jest w rzeczywistości.
Takie rozmaite antypolonizmy krążą po świecie, bo to obserwujemy. Izba Gmin się zajęła ustawą o IPN-ie. Organizacja Narodów Zjednoczonych zajęła się reformą wymiaru sprawiedliwości w Polsce.
Zdarzają się rozmaite, niefortunne, bym powiedział, działania czy wypowiedzi. Trzeba też sobie powiedzieć zupełnie szczerze, że spora część elit pozbawionych w Polsce władzy, tych elit, które przegrały dwukrotnie wybory w roku 2015, gdzie ich kandydaci przegrali wybory, tą swoją frustrację wykorzystuje no, w taki sposób, że na rozmaitych forach międzynarodowych, i mamy takich przykładów wiele, wybitnych dziennikarzy, wybitnych polityków, wybitnych postaci życia społecznego, które za granicą mówią o Polsce źle, czy lubują się w tym, żeby w rozmaitych programach w mediach zagranicznych albo w prasie zagranicznej o Polsce mówić jak najgorzej. I to jest oczywiście coś, co niekiedy przynosi jakiś krótkotrwały oddźwięk, ale zazwyczaj to jest taka sytuacja jednorazowych wystąpień rozmaitych podmiotów, gremiów, które no, z reguły cechują się tym, że no, nie do końca zbadały sprawę, czy mówiąc wprost, w ogóle nie zbadały danej sprawy. I no, nie chcę mówić, że całość tego się bierze z takich rozmaitych zachowań, ale tych zachowań na pewno pan redaktor zna takie przykłady i słuchacze także znają. Ja nad tym ubolewam, bo takim dobrym zwyczajem, który który jest przez bardzo wielu na świecie przyjmowany, jest to, że raczej o sprawach naszych wewnętrznych mówi się tu na miejscu, w kraju, że tutaj się spieramy, tutaj dyskutujemy bardzo mocno, tutaj oczywiście, mając demokrację, dążymy do tego, jeżeli ktoś się nie zgadza, żeby dokonać określonych zmian, zmiany władzy, to są normalne mechanizmy, ale na zewnątrz staramy się nasze państwo prezentować w dobrym świetle, bo dbamy o jego interes międzynarodowy. A strategia ulica i zagranica, to jest takie sformułowanie, które no jednak w polskiej praktyce politycznej 2015-2018 no, nabrało nowego znaczenia, takiej totalnej opozycji, totalnej negacji wyboru, który został dokonany przez Polaków, dezawuowania tego wyboru demokratycznego, a z drugiej strony no zagranica i ta zagranica się pojawia w rozmaitych kontekstach. I ja powiem tak, no ja na to patrzę z takim pewnym zasmuceniem, ale powiedziałbym, to coraz mniej jest skuteczne, bo trudno dzisiaj mówić o tym, żeby na początku, pamiętam, rozmaite wypowiedzi co do sytuacji gospodarczej w Polsce. No, sytuacja gospodarcza w Polsce jest świetna, Polska może służyć za wzór. Jeżeli chodzi o kontekst międzynarodowy, no jesteśmy tuż przed szczytem bukaresztańskiej dziewiątki, kiedy pan prezydent Andrzej Duda będzie przyjmował przywódców z Europy Środkowo-Wschodniej. Wiemy, że Polska jest wskazywana przez Stany Zjednoczone jako lider bezpieczeństwa w Europie. O tym także mówiła pani ambasador, chwaląc Polskę. Prezydent Donald Trump wielokrotnie mówił o Polsce jako pozytywnym wzorze do naśladowania. Jeżeli chodzi o aspekt współpracy międzynarodowej, no mieliśmy w zeszłym roku na szczycie inicjatywy Trójmorza właśnie wizytę prezydenta Stanów Zjednoczonych. Więc jeżeli popatrzymy na te konteksty realne, stosunki także, jeżeli chodzi o układ regionalny, jeżeli chodzi o wypowiedzi Polski w Europie, jeżeli chodzi o nasze członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych w bardzo kluczowym momencie, lat 2018-2019, kluczowym z perspektywy także naszego bezpieczeństwa. Jeżeli spojrzymy na to, że jako obywatele wszyscy możemy czuć się bezpieczniej z uwagi na obecność żołnierzy amerykańskich, żołnierzy natowskich i że ta obecność na wschodniej flance to dzisiaj nie jest już rzecz, do której dążymy, tylko która jest realna, to ten obraz rzeczywisty rzeczy jest zgoła zupełnie odmienny niż te komentarze prasowe czy wypowiedzi ludzi gdzieś rozgoryczonych tym, że poprzedni układ wyborczy przegrał w Polsce wybory. No.
Bardzo to jest oczywiście prawdziwe, co mówi pan minister, ale jest też artykuł 7, który może być zastosowany w stosunku do Polski. Są rozmaite koncepcje dotyczące budżetu.
Nie ma do tego podstaw. Ja ufam ciągle w to, że nastąpi tutaj odpowiednia refleksja ze strony Komisji Europejskiej. Niewątpliwie wiele zmian w prawie, które nastąpiło, było także efektem pewnych wątpliwości zgłaszanych przez przedstawicieli Komisji Europejskiej. Ten dialog trwał. Pełna transparentność, pełna otwartość ze strony polskiej i no, należałoby teraz oczekiwać pewnego pozytywnego skwitowania ze strony Komisji Europejskiej, bo kompromis ma to do siebie, że obie strony dochodzą do porozumienia. Ja ufam, że to porozumienie jest możliwe, natomiast mówiąc o artykule 7 i artykule 2, mam takie w pełni przekonanie, że nie ma żadnych podstaw, żeby na poważnie rozmawiać o naruszeniu praworządności w Polsce. Takie sytuacje w Polsce nie mają miejsca i myślę, że bardzo wiele osób w Europie zdaje sobie z tego w pełni sprawę.
A druga to jest słynna ustawa 447 dotycząca zwrotu majątku. To też mówimy Stany Zjednoczone, sojusznik, wielki partner, a 447 zostało przegłosowane w Kongresie Amerykańskim.
Ja bym jednak trzymał odpowiednią rzeczy miarę, to znaczy nie lekceważyłbym oczywiście określonych uchwał, tak, czy wystąpień, które mają jakieś znaczenie i oczywiście do tych spraw trzeba się odnosić także na poważnie, natomiast jeżeli chodzi o kwestie geopolityczne, strategiczne, kwestie bezpieczeństwa, to ja tutaj nie dostrzegam żadnych zagrożeń. To odwrotnie. Zasługą pana prezydenta Andrzeja Dudy jest to, że odbył się w Warszawie szczyt NATO, na którym gościliśmy także prezydenta amerykańskiego. Pierwszy raz w historii mieliśmy taką sytuację, że w ciągu roku było w Polsce dwóch prezydentów i te postanowienia szczytu NATO są wdrażane. Dzisiaj coraz powszechniej się mówi, kilka dni temu wspólnie z ministrem spraw zagranicznych występowali premierzy państw nadbałtyckich, którzy mówili, że oczywiście, że że popierają to, o czym mówi się coraz głośniej, żeby dowództwo było także w Polsce, jeżeli chodzi o te siły natowskie, umocowane jeszcze wyżej, tak, na bazie korpusu, który dzisiaj jest w Szczecinie. I to się pojawia, czyli państwa Europy Środkowo-Wschodniej, wschodnia flanka. Ja tylko przypomnę, że nie tak dawno zakończyło się zgromadzenie parlamentarne NATO, które też się odbywało, ta sesja wiosenna w Warszawie. I mówi się niekiedy o tym, że no, pojawia się ta perspektywa południowa, pojawia się ta perspektywa wschodnia. No to, że dyskutujemy w Warszawie, to, że eksperci, parlamentarzyści, to, że ludzie, którzy w parlamentach narodowych decydują o budżetach na obronność, którzy są liderami opinii, jeżeli chodzi o swoje państwa w sprawach obronności, debatują w Warszawie, to też ma znaczenie. I my powinniśmy być spokojni.
Ale znaczenie też ma spór na linii Waszyngton-Berlin. Znaczenie ma takie odsuwanie się Europy od Stanów Zjednoczonych, które Donalda Trumpa. To też ma znaczenie.
Oczywiście, że tak. Natomiast no, Polska jest położona jak jest i my musimy przede wszystkim kierować się naszym interesem narodowym. I ten interes narodowy to jest z jednej strony współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o relacje transatlantyckie, jeżeli chodzi o współpracę ze stroną amerykańską. Z drugiej strony nasze umiejscowanie w Europie to jest jak najlepsza współpraca z partnerami europejskimi. I ja uważam, że my na tej arenie międzynarodowej działamy bardzo dobrze. No, jesteśmy po wizycie. Na dniach pan prezydent Andrzej Duda przyjmował po raz kolejny pana prezydenta Steinmeiera. Tam, gdzie polski interes tego wymaga, mamy bardzo zdecydowane wypowiedzi pana prezydenta, żeby wspomnieć na jednoznaczną wypowiedź w kontekście Nord Streamu, a z drugiej strony widzimy
jednoznaczne, ale nieskuteczne. Niemcy nie przyjmują argumentów polskich, pani kanclerz.
Proces jest w toku. Z drugiej strony, jeżeli mówimy o budowie, to powiedzmy sobie szczerze, że za tej władzy i także przy wsparciu pana prezydenta mamy inwestycję prowadzoną przez pana ministra Piotra Naimskiego, Baltic Pipe. I proszę zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o te kwestie związane także z bezpieczeństwem energetycznym, no to są to działania realne, które się dzieją. I to jest zarówno współpraca, jeżeli chodzi o inicjatywę Trójmorza, ale chociażby tak ważne projekty, o których można mówić w perspektywie dziesięciolecia, jak Baltic Pipe. Ja jestem przekonany, że polskie sprawy są dobrze prowadzone i jestem przekonany, że poziom bezpieczeństwa w okresie prezydentury Andrzeja Dudy, tego bezpieczeństwa naszego w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, wzrósł w sposób niezwykły, tak? No, czym innym jest deklaracja, a czym innym jest realna obecność żołnierzy amerykańskich, natowskich w Polsce.
Z kolei dużo mówimy na temat koncepcji Trójmorza, właściwie częściej o Trójmorzu już teraz niż o grupie.
Przypomnę, że mieliśmy też o konstytucji rozmawiać.
Właśnie, teraz będziemy o konstytucji, ale Trójmorze jakby najważniejsza jest infrastruktura, jeśli chce się coś budować i coś ze sobą łączyć. I czy te o tych budowach, wielkich budowach nie słychać.
To są rzeczy, które się dzieją, dlatego że z jednej strony mówimy chociażby w kontekście bezpieczeństwa energetycznego o określonych połączeniach i to są relacje zarówno w rozmowach bilateralnych, jak i w skali całego bloku państw inicjatywy Trójmorza. Z drugiej strony to są projekty, które są dzisiaj opracowywane, jeżeli chodzi o Fundusz Trójmorza, bo tam są konkretne prace związane z tym, żeby powołać specjalny fundusz tak, żeby te środki mogły być wydatkowane także na te cele infrastrukturalne i to bezpośrednio jest przedmiotem dzisiaj rozmów pana prezydenta przy rozmaitych spotkaniach i bilateralnych, i szerszych, w sensie połączeń czy to drogowych, czy to komunikacyjnych, mówiąc szerzej, czy wodnych, czy w sensie także współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego i proszę mi wierzyć, że to są rzeczy, które się dzieją.
Żeby to wszystko zrealizować, trzeba wygrać co najmniej jeszcze raz wybory, a pewno potrzeba na to więcej niż 4 lata, bo to jest taka koncepcja na lat 10, ale żeby była Polska krajem porządnym, z którego jesteśmy zadowoleni, potrzebna jest nowa konstytucja. W Kurierze Wnet jest artykuł Jana Kowalskiego i też Jana Kowalskiego projekt Konstytucji Rzeczpospolitej. To jest nasz wkład, początek. Mam nadzieję, że państwo Kurier Wnet zaczną czytać i będziemy dyskutować na temat samej koncepcji Jana Kowalskiego, czy też na temat w ogóle Konstytucji Rzeczpospolitej. Jak ta z pana punktu widzenia ta debata przebiega?
Przyjmuję z dobrodziejstwem inwentarza ten materiał i na pewno będę go też analizował. Cieszę się, że redakcja Kuriera Wnet, i za to panu redaktorowi dziękuję, podjęła taką inicjatywę, że pojawił się tutaj projekt Konstytucji i że pojawiła się wypowiedź na temat tego, co się dzieje w zakresie naszej debaty konstytucyjnej. konstytucyjnej. Ta debata dzisiaj jest już na takim stopniu zaawansowania, że myślę, że można się spodziewać, że w ciągu kilku dni będziemy mieli już efekty tej przeszłorocznej dyskusji, dlatego że mamy posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju w przyszły wtorek. Jest wysoce prawdopodobne, że pan prezydent przedstawi te kwestie, które mogą być bezpośrednio już pytaniami referendalnymi. Mamy sytuację tego rodzaju, że jeżeli chodzi o kalendarz, też już mamy coraz więcej rzeczy określonych. Wiemy, że pan prezydent zapowiedział, że referendum będzie się odbywać w dniach 10-11 listopada. Z kalendarza takiego czynności referendalnych wynika, że projekt postanowienia o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego może być najwcześniej skierowany 23 lipca do Senatu. Najdalej teoretycznie mógłby być skierowany w pierwszej dekadzie września. Czyli wiemy, że jesteśmy coraz bliżej głosowania w Senacie, więc to jest tak, że będziemy mieli przedstawione przez pana prezydenta już bezpośrednio wyniki rocznych naszych otwartych spotkań eksperckich, debat z Polakami, z organizacjami pozarządowymi, bezpośrednich konsultacji, tego materiału, który do nas wpływał w postaci gotowych projektów konstytucji, propozycji zmiany konstytucji, korespondencji, która wpływała i wpływa na adres referendum.konsultacyjne@prezydent.pl. I tutaj słuchaczy zachęcam, żeby cały czas tej dyskusji uczestniczyć i myślę, że będziemy mieli taki kilkutygodniowy okres debaty nad propozycjami już pytań, które pan prezydent będzie chciał przedstawić do Senatu i wtedy też czekam na państwa uwagi i głosy.
Ale to znaczy teraz jeszcze ta zamknięta lista pytań nie powstanie. Czy prezydent powie, już takie pytania chce zadać w referendum, jest ich 10, proszę bardzo, i z tym...
Prezydent mówił, że tych pytań nie będzie więcej jak 10 i myślę, że jeżeli prezydent przedstawi pytania, to będzie co najmniej kilkutygodniowy jeszcze taki okres minimalnej, niewielkiej możliwości korekty tych pytań, czyli prezydent zapewne zdecyduje się na to, żeby przed skierowaniem do Senatu bezpośrednio projektu postanowienia, Senat ma 14 dni na podjęcie uchwały, było kilka tygodni dyskusji na bazie znanych już opinii publicznej pytań, a my te pytania formułujemy, czy też mówiąc wprost, myśmy już je sformułowali. Dzisiaj pan prezydent jest na etapie takim, że dokonuje wyboru spośród tych pytań, które zostały sformułowane.
Przykład pytania.
To będzie wypowiedź prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast mogę powiedzieć tematycznie, jakie rzeczy potencjalnie tam się mogą znaleźć, bo potencjalnie wśród tych rzeczy, o których mówili Polacy, jest kwestia wzmocnienia głosu narodu, czyli wzmocnienia instytucji referendum. Pojawiają się rzeczy związane z podziałem kompetencji w ramach władzy wykonawczej. Pojawia się problematyka związana z ochroną zdrowia. Pojawiają się potencjalnie kwestie związane z regulacją dotyczącą samorządu terytorialnego. Pojawiają się kwestie zapewnienia tego, że nie będą dokonywane zmiany, jeżeli chodzi o nasze prawa gwarantowane nam konstytucyjnie, in minus, bez naszej zgody. No tutaj negatywnym przykładem doświadczeń na gruncie konstytucji z 97 roku jest podwyższenie wieku emerytalnego, kiedy Polaków nikt o to nie pytał i kiedy Trybunał Konstytucyjny uznał niestety przy 6 zdaniach odrębnych, że taka zmiana prawa, tak radykalna jak to podwyższenie wieku emerytalnego, została uznana za zgodną z zasadą demokratycznego państwa prawa i dalej wywodzonymi z niej zasadami. My chcemy, żeby konstytucja była napisana w sposób prosty, żeby nie była blankietowa w tym sensie, żeby to nie było 150 odesłań do ustaw, a dzisiaj tak jest na gruncie konstytucji 97 roku, żeby w konstytucji pojawiła się wyraźnie kwestia nadrzędności polskiej konstytucji nad prawem europejskim międzynarodowym i żeby to było też podkreślone, że te relacje, jeżeli chodzi o prawo europejskie, prawo krajowe, są przedmiotem także szczegółowszej regulacji w konstytucji. Dzisiaj słowa europejski w ogóle w konstytucji z 97 roku nie znajdziemy. Jest wiele takich postulatów, postulaty podnoszone przez stronę społeczną dotyczące ochrony pracy, czy dotyczące kwestii związanych z umocowaniem społecznej gospodarki rynkowej. To jest dzisiaj trudna decyzja pana prezydenta, ale na pewno ta decyzja jest o wiele łatwiejsza przez to, że jest ogromny materiał zebrany przez nas przez rok.
Czy w myśleniu pana prezydenta, czy w myśleniu w kancelarii prezydenta jest myśl, czy jest koncepcja takiej gruntownej reformy Rzeczpospolitej? Czy ta koncepcja nowej konstytucji jest nowym otwarciem, czy też jest poprawianiem takim tej konstytucji, która jest?
Ja myślę, że to jest pytanie także, na które powinni odpowiedzieć Polacy. Dlatego, że to jest fundamentalne pytanie, które pan redaktor dzisiaj stawia i myślę, że ono także może być przedmiotem pytania referendalnego. Czy my chcemy te zmiany wprowadzać w zupełnie nowej konstytucji, czy chcemy nowelizacji konstytucji z 1997 roku? I to jest właśnie ten model społecznego stanowienia prawa, że my mówimy tak, zanim politycy przystąpią do zmiany konstytucji, niech Polacy się wypowiedzą w najistotniejszym materii zmiany konstytucji, jakiej zmiany chcą i w których obszarach.
No, czyli pytanie, będą... czy jesteś za gruntownym zmianem konstytucji, inną koncepcją państwa też padnie?
Pytanie dotyczące tego, czy...
Bo ja za...
Czy jesteśmy za tym, żeby te zmiany potencjalne wprowadzać w nowej konstytucji, czy wprowadzać poprzez zmianę konstytucji z 97 roku, jest pytaniem bardzo prawdopodobnym.
A czy jest zgoda obozu politycznego na przeprowadzenie tego referendum?
To jest tak, że my mamy procedurę współdecydowania. Pan prezydent kieruje projekt postanowienia o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego, tak formalnie ten dokument się nazywa, do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Senat ma 14 dni na podjęcie uchwały. Prezydent zapowiedział jednoznacznie, że ten projekt będzie sformułowany, będzie w nim do 10 pytań, maksymalnie 10 pytań. Będzie termin referendum 10-11 listopada i ja ufam w to, że senatorowie podejmą decyzję, podejmą uchwałę o poparciu tego postanowienia.
Były znaki zapytania dotyczące terminu, czy to stulecie niepodległości tak powinniśmy świętować, a może inaczej?
Panie rektorze, to jest tak, jak pan powiedział, ta formuła świętowania przez wypowiedź bezpośrednio narodu, nas wszystkich jako obywateli Rzeczypospolitej w najważniejszej sprawie, to jest absolutnie dobra formuła świętowania, ale powiedzmy sobie też szczerze, jeżeli są dwa dni na przeprowadzenie referendum, to można sobie wyobrazić, że uczestniczymy w uroczystościach państwowych, lokalnych, religijnych, spędzamy w gronie przyjaciół, także świętujemy, bo chciałbym oczywiście, żeby stulecie było świętem na wszystkich płaszczyznach celebrowanym i jednocześnie znajdziemy te pół godziny, żeby udać się do lokalu i oddać głos w referendum i odpowiedzieć na najważniejsze pytania o polską przyszłość, tylko tak, żeby przyjąć nową konstytucję na nowe dziesięciolecie.
Tylko to będzie tydzień po tym, jak będziemy w lokalu wyborczym i oddamy głos w czasie wyborów samorządowych. Czy tutaj są jakieś negocjacje z, nie wiem, marszałkiem Senatu, czy jest wiedza w kancelarii prezydenta, że Senat się na to zgodzi, czy nie ma? Czy to jest...
Panie redaktorze, jesteśmy w stałym kontakcie. Ja mam zaszczyt i przyjemność z panem marszałkiem Karczewskim rozmawiać bardzo często i powiem tak, oczywiście wszyscy już wiedzą, a pan marszałek Karczewski ma w tym zakresie 100% wiedzę, że referendum będzie przez pana prezydenta proponowane na 10-11 listopada. Wiemy, że kompetencją prezesa Rady Ministrów jest określenie daty wyborów samorządowych. To jest możliwe na gruncie kodeksu wyborczego w trzech terminach. Pierwsza tura może być 21 października, 28 października lub 4 listopada i odpowiednio dwa tygodnie później będzie druga tura. No to wszystko jest już wiadome i nie ma dzisiaj żadnego zagrożenia, które polegałoby na tym, że jednoczesne przeprowadzenie referendum i wyborów no jest przedmiotem, bym powiedział, dużego skomplikowania, uzgadniania, zmiany przepisów prawa, tak żeby to się odbywało w jednych godzinach, w jednych lokalach. No te problemy wszystkie zniknęły, skoro prezydent jednoznacznie mówi 10-11 listopada. Ja uważam, że to jest też po wyborach, czyli nie ma kontekstu takiego, że mówimy, no zbiega się kampania wyborcza z kampanią referendalną. Ja jestem przekonany, że ten model, który zaproponował pan prezydent, jest optymalny. Zanim politycy zmienią konstytucję, niech wypowiedzą się Polacy i to będą proste pytania, napisane prostym językiem, jednoznaczne, zrozumiałe, gdzie będziemy chcieli odpowiedzi tak, nie. I dla nas te odpowiedzi tak, nie będą świętością, bo tak jak Polacy zdecydują, tak będziemy prowadzić pracę w zakresie zmiany konstytucji.
Tam w projekcie konstytucji Jana Kowalskiego jest właściwie propozycja taka, żeby zmienić system obiegu pieniądza w Polsce. To też jest taki ten, żeby więcej zostawało w gminie i żeby to było zapisane, ile pieniędzy zostaje na dole. Żeby nie było wielkiego dystrybutora, który z góry na dół przekazuje pieniądze, tylko żeby te pieniądze były na dole, ale oczywiście, żeby państwo miało swoje pieniądze. A druga rzecz no to są wybory pośrednie. Bezpośrednio wybieramy senaty, sejmy wojewódzkie, a sejmy wojewódzkie wybierają po dwóch przedstawicieli do Sejmu, który jest najwyższą władzą ustawodawczą. Jan Kowalski policzył, że ma być 78 posłów. Wtedy też nie będzie kłopotu z wynagrodzeniem dla tych posłów. Będą mogli godnie zarabiać.
To, co pisze w swoim projekcie konstytucji Jan Kowalski, jest też przedmiotem debaty, bo my rozmawiamy z samorządowcami dzisiaj w Zespole do Spraw Przeglądu Prawa Samorządowego na temat wzmocnienia samorządów, jeżeli chodzi o finansowanie. Jeżeli chodzi o Senat, pojawiają się takie głosy i to jest dość często podnoszone, żeby rozważać taką sytuację, że co najmniej część składu Senatu potencjalnie to mogliby być przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, chociażby tak jak pan redaktor mówi z poziomu sejmiku województwa.
Ale to mówimy, Jan Kowalski mówi o Sejmie, a do Senatu bezpośrednie wybory, żebyśmy senatorów wybierali w bezpośrednich wyborach.
I powiem też tak, że w dyskusji pojawiają się rozmaite sformułowania dotyczące także liczby naszych przedstawicieli, więc te głosy, które państwo na łamach Kuriera Wnet wyrażacie, to są też rzeczy, które są dyskutowane. Ale no tak jak mówię, oczywiście my nie jesteśmy w stanie przeprowadzić tak szczegółowej ankiety, że będziemy mieli 100 czy 200 pytań w referendum po to, żeby rozstrzygnąć, jak konstytucja ma być sformułowana, ale chcemy zrobić to uczciwie. 10 rzeczy, które wyznaczą kierunek zmiany konstytucji i później oczywiście ta konstytucja ostatecznie także zatwierdzana w referendum, ale według wskazań narodu, według pewnych takich podstawowych kierunków.
A czy nie powinno być tak, panie ministrze, że Polacy głosują, jest konstytucja według prezydenta Andrzeja Dudy? I widzimy, jaki jest projekt konstytucji, który preferuje prezydent Andrzej Duda. Czy my chcemy w tym kierunku iść, czy nie? Bo takie rozstrzygnięcia cząstkowe, pójdzie 50% ludzi na wybory, 27% zagłosuje za tym, inni. Czy to w ogóle jest skuteczne? Czy to jest,
dlatego że jeżeli ma się wypowiadać większość parlamentarna, jeżeli ma się wypowiadać tylko elita naukowa, czy tylko część Polaków, i to ma być sytuacja taka, że nam jest przedstawiony już gotowy dokument, tylko na zasadzie akceptujesz bądź odrzucasz, jest moim zdaniem mniej komfortowa niż sytuacja taka, że tak jak pan pytał o kwestie związane z systemem rządów, dotyczące wzmocnienia pozycji obywatela w państwie, dotyczące gwarancji określonych praw podmiotowych, czy dotyczące kwestii sprawnego funkcjonowania państwa, to jeżeli mamy jednoznaczne odpowiedzi Polaków, to jest wskazanie dla naszych ekspertów, jak konstytucję sformułować. I to jest społeczne stanowienie prawa, to jest ten model, który pan prezydent przedstawił
społeczeństwu. No dobrze, a jeszcze jedno pytanie. A jaki jest cel konstytucji?
Sprawnie funkcjonujące państwo, państwo, które jest silnym państwem, ale gwarantującym wolności, prawa podstawowe i które gwarantuje z jednej strony status obywatela, prawa człowieka, oczywiście wszystkie te wolności, które są wpisane w naszą niezbywalną godność, ale takie państwo, które daje nam poczucie, że żyjemy w sprawnie funkcjonującej Rzeczpospolitej, takiej Rzeczpospolitej, które dba o nasze interesy, jest silnym państwem, gdzie władza jest efektywnie, sprawnie wykonywana w interesie obywatela.
A czy w referendum znajdzie się pytanie na temat prawa do posiadania broni? Ja zacytuję: prawo to wynika wprost z obowiązku obrony ojczyzny przez wszystkich pełnoletnich, sprawnych fizycznie i psychicznie obywateli, którzy są obowiązani przejść przeszkolenie wojskowe. Takie pytanie. Pozwolenie na prawo do posiadania broni. Będzie czy nie będzie?
Panie rektorze, ja jestem zwolennikiem w ogóle referendum obowiązkowego wtedy, kiedy jest zebrana określona ilość podpisów przez obywateli. Ja chciałbym, żeby w polskim prawie było tego rodzaju rozwiązanie, że jeżeli zbierzemy czy to 1 000 000, czy 500 000, to jest rzecz dyskusyjna, podpisów, obywatele zbiorą, to każda taka sprawa, łącznie z prawem do posiadania broni, jeżeli jest taka liczba podpisów, musi być przedmiotem referendum ogólnokrajowego. W tym referendum konsultacyjnym nie rozstrzygniemy wszystkich spraw, ale ja uważam, że wzmocnienie instytucji referendum jest potrzebne, bo dzisiaj paradoksem na gruncie konstytucji z 97 roku jest to, że ono w ogóle nie zna obowiązkowego referendum. Może pan zebrać 5 milionów podpisów, a politycy mogą powiedzieć, nie będzie referendum w tej sprawie.
Bardzo serdecznie dziękuję, panie ministrze, za wizytę w Poranku Wnet. Paweł Bucha, sekretarz stanu, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP, był gościem Poranka Wnet.
Dziękuję bardzo serdecznie, miłego dnia.
Z Kurierem Wnet pan minister wyjdzie z naszego studia. Patrzę na zegar, godzina 9:04.